No cóż mogę powiedzieć, kocham ten jingle. Radio Poranku. Panie i panowie, studio 37 zwarte i gotowe do pracy z ukłonami dla pana Stanisława Gojowego i zapłakanej Majki. Majka, nasz sprzęt w studiu 37 czasem potrafi robić takie rzeczy, że Bożeż ty mój. Dzień dobry, Tomasz Wybranowski, Katarzyna Sudak, Tomasz Szóstek, który teraz czeka gdzieś na werendzie studia 37, czekając na naszego gościa, który po godzinie 8.30. Witam serdecznie 20 maja w poniedziałek, panie i panowie. W Dublinie słońce wzeszło o godzinie 5.15. Zajdzie nieco później, bo o godzinie 21.24, chociaż zmierzch przyjdzie dopiero o godzinie 22.31. Panie i panowie, piękne, bezchmurne niebo. Temperatura teraz około 8 stopni na plusie, maksymalnie dzisiaj 17 stopni, ciśnienie 1014 hektopaskali. Dzisiaj Radio 3 stolicy Kraków, 95,2 Warszawa, 87,8 i oczywiście Dublin. Skąd nadajemy pierwszą część poranka wnet, ale potem jeszcze w trzeciej części takoż. Imieniny obchodzą dzisiaj Bernardyn, Bernard, Kolumba oraz Aleksander, a także Teodor i Wiktoria. A przysłowie na dziś głosi, gdy Bernard grzmi i deszczy, czerwiec z pogodą, a lipiec z wodą, więc przypatrujmy się warunkom pogodowym i warunkom przyrody. Słońce w Polsce wzeszło dzisiaj o godzinie 4.31, to oczywiście czas uśredniony, zenit o 12.32, zachód o 20.33 i dzisiaj takie nietypowe święto, ja mam dar do wyszukiwania takich nietypowych świąt, bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień Płynów do Mycia Naczyń, Światowy Dzień Meteorologii i Metrologii, a także Europejski Dzień Morza, a dzisiaj obchodzimy także, i to jest ważne święto, Dzień Pszczoły. Gdy mowa o kalendarium, w roku 1350 w bitwie pod Żukowem król Kazimierz III Wielki rozgromił wojska litewskie, odzyskując tym samym Ruś Halicko-Wołyńską. A w roku 1573, 20 maja na Sejmie Lekcyjnym w Kamionku pod Warszawą przyjęto artykuły henrykowskie. W 1941 roku, 20 maja, władze niemieckie zezwoliły na otwarcie 3 warszawskich synagog. Natomiast w roku 1942 w odwecie za zabicie 3 Niemców, bo to Niemcy, a nie naziści okupowali Polskę po roku 1939, rozstrzelano 411 mieszkańców Święcian i okolic na Wileńszczyźnie. A na świecie, zanim stosowna data, taki oto cytat. Gdy kocham, to kocham. I kochać nie przestanę. Na świecie 410 lat temu w roku pańskim 1609 w Londynie zostały wydane sonety Williama Szekspira. Jeszcze cytat dnia na dziś. W tle różne tam historie, też techniczne, z ukłonami dla Majki ze studia Bejrut, bo już Sławomir Budzik czeka, ale to za chwilę. A cytat dnia na dzisiaj, piękne słuchaczki, zacni słuchacze Radia Wnet. Życie jest koniecznością, ale jeśli już człowiek zdecydował się żyć, powinien żyć pięknie. To Marek Chłasko napisał. No a skoro tak, to pomyślałem sobie, że w Radiu Wnet, zanim korespondencja specjalna z Chicago, bo zawsze o tej porze Sławomir Budzik, Radio Deon, to stosownie do słów Marka Chłaski, autora pięknych 20-letnich i opowiadania 8 dzień tygodnia, ten oto nasz wnetowy, piękny dżingiel. I Krzysztof Skowroński, nasz szef i prezes, się uśmiechnie, bo w tym tygodniu wchodzimy w oktawę 10. rocznicy urodzin Radia Wnet. Panie i panowie ze studia 37, poranek wnet, poniedziałkową porą. Jak zwykle zaczynamy od tego, co dzieje się pod niebem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Z nami jest Sławomir Budzik, Radio Deon Chicago. Witam serdecznie. Dzień dobry, choć u ciebie chyba jeszcze dobry wieczór, czy już dzień dobry po godzinie 7.
Dzień dobry, dobry wieczór. No Amerykanie rzeczywiście po północy już mówią dzień dobry. Tak więc witam serdecznie z samego rana, Tomku, i wszystkich radiosłuchaczy.
Rozpoczniemy od tego, co wydarzyło się niespełna 2 doby temu. Arnold Schwarzenegger, aktor znany chociażby z roli w filmie Terminator i były gubernator stanu Kalifornia, gościł w Sandton w południowej Afryce na pewnej imprezie sportowej o nazwie Arnold Classic Africa. No i okazało się, że pewien młodzian zaatakował samego Terminatora i zrobiła się z tego głośna afera medialna. Czy było to komentowane w mediach amerykańskich?
Oczywiście, że tak. Ta informacja pojawia się bardzo często. Amerykanie zresztą doskonale. Jeśli politycznie nie lubią albo nie szanują Arnolda Schwarzeneggera, to na pewno jako Terminatora, dlatego nie widziałem żadnych tytułów ani także wiadomości, które pominęłyby to, co wydarzyło się w południowej Afryce. Ale ci, którzy nie wiedzą, w południowej Afryce impreza, która jest rzeczywiście, jak powiedziałeś, Tomku, pod nazwiskiem Arnolda Schwarzeneggera. Ta impreza z mniej więcej gromadzi około 24 tysięcy uczestników, 90 dyscyplin, a takim głównym mottem, które Arnold Schwarzenegger próbuje wmawiać, nie tylko w południowej Afryce, ale także i w Stanach Zjednoczonych, to po prostu chodzi o to, aby zejść z kanapy, aby wyjść z domu i zacząć ćwiczyć. I on uczestniczył w kolejnym tego rodzaju imprezie, w tego rodzaju imprezie. Ona odbywa się tylko i wyłącznie raz w roku, jeśli idzie o Arnolda Schwarzeneggera właśnie tam w południowej Afryce. I ktoś z uczestników młodych oczywiście poprosił aktora, czy mógłby po prostu zrobić Snapchata. Ten oczywiście nie odmówił, zresztą to jest bardzo sympatyczny człowiek i kiedy wstał z krzesła, odwrócił się, można powiedzieć, tyłem do głównej areny i oczywiście robił Snapchata. W tym momencie była w jakimś sensie także czujność jego ochroniarzy spowolniona albo osłabiona i pewien mężczyzna zrobił coś niewiarygodnego. Z pełnego rozpędu nogą kopnął z wyskoku w kręgosłup czy w plecy aktora amerykańskiego. Ten padł w sekundzie na ziemię. Ochroniarze złapali i obezwładnili tego człowieka. Natomiast to, co jest bardzo ważne, nic mu się nie stało. Nic mu się nie stało. Wstał, otrzepał się, później napisał na Twitterze w pierwszych słowach, że myślał, że tłum go po prostu uderzył, a to był kopniak bardzo silny i mocny w tył pleców. Potem kontynuował dalej rozmowy. Trwało to może kilka minut i został odprowadzony przez swoich ochroniarzy. Ten incydent rzeczywiście, jak zresztą sam aktor mówi, nie jest ważny. Ważne jest, aby pominąć tego człowieka, który to zrobił, bo pewnie chciałby zostać sławnym. Dlatego też prosił, jeśli nie musicie, to nie udostępniajcie tego wideo, jeśli idzie o social media. Jeśli już to musicie zrobić, to po prostu zblurujcie tą twarz tego człowieka, aby nie miał poklasku. A co krzyczał? Bo zaraz pojawiły się słowa także od tego młodego mężczyzny. Krzyczał właśnie, że potrzebuje pomocy i potrzebuje Lamborghini. No i okazało się, drodzy państwo, że ten człowiek w jakimś sensie pewnie został trochę ofiarą pewnej akcji, która odbywa się w południowej Afryce. Otóż tam promujący wydział czy strona turystykę w Johannesburgu po prostu chwali się najbogatszą milą kwadratową w Afryce. Dlaczego najbogatszą? Bo tam stoją między innymi właśnie Lamborghini i to jest wielka kampania w południowej Afryce. Te najbogatsze samochody są zlokalizowane na przestrzeni jednej mili kwadratowej. No i rzeczywiście ja sugeruję państwu, że to idzie o to, że ten człowiek naoglądał się tych promujących może filmów czy głosów, no i poprosił o pomoc, bo wiedział, że to jest człowiek majętny, Arnold Schwarzenegger. I tak to się skończyło. Powiem szczerze, niemiłe, niesympatyczne. Media o tym piszą dość dużo, obszernie, bo nic dziwnego, Arnold Schwarzenegger jest tutaj bardzo, bardzo rozpoznawalny, a nawet poważne dzienniki także tytułują to, co wydarzyło się pierwszym tweetem, bo on zaczął tweetować bardzo mocno po tym incydencie, Arnold Schwarzenegger. No i między innymi jest jeden z tytułów: cieszę się, że ten idiota nie przerwał mojego Snapchata. Tak skomentował, ignorując zachowanie tego młodego człowieka, Arnold Schwarzenegger. Dobrze, Tomku, że to się tak dobrze stało i nic akurat temu niezwykle sympatycznemu człowiekowi się nie stało w południowej Afryce.
Trzeba jeszcze powiedzieć, że Arnold Schwarzenegger to już staruszek, patrząc na metrykę. 71 lat i w sumie tylko się otrzepał i wyszedł z tego centrum kongresowego Sandton w Johannesburgu, więc jednak kolos i kagatos w zdrowym ciele, zdrowy duch. Natomiast teraz przeniesiemy się w okolice Florydy. Sławomir Budzik, Radio Deon, współgospodarz tej części poniedziałkowego poranka wnet, bowiem okazuje się, niektóre media liberalne już głoszą chwałę tego, że administracja Trumpa w odwrocie, bo gubernator Ron DeSantis wypowiedział się przeciwko pewnej decyzji, która miała zaowocować tym, że grupa migrantów miała właśnie znaleźć się gdzie? Na Florydzie. Co prawda szukałem intensywnie różnych informacji w mediach amerykańskich Stanów Zjednoczonych, no i na takie rzeczy nie natrafiłem. O co chodzi w tej sprawie, Sławku?
Sprawa rzeczywiście jest ciekawa, jest interesująca. Dotykamy głównego nurtu polityki i oczywiście wszystko to, co dzieje się teraz, jeśli idzie o tego rodzaju informacje, należy czytać, jeszcze raz to będę powtarzał, w kluczu kampanii wyborczej. Dlatego, że wszystko, co dziś robi Biały Dom, w tym przypadku Donald Trump, będzie wykorzystane na pewno nie w prawyborach, ale będzie wykorzystane w wyborach, kiedy będzie można zaatakować swoich rywali. Jeśli idzie o imigrantów, cały czas trwa kryzys, jeśli idzie o południową granicę, przepychanki trwają i pomysł Donalda Trumpa był taki, zresztą zapowiadał, i to był taki bardzo konkretny przekaz do demokratów. Jeżeli jesteście za nielegalną imigracją, jeżeli popieracie przestępców, tych, którzy łamią nasze prawo z premedytacją, przechodząc przez granicę, i my nic o nich nie wiemy, to bardzo chętnie moglibyście się nimi zaopiekować. I to, co się dzieje teraz z Florydą, jest o tyle ciekawe, że Donald Trump zaproponował, aby liczba, różnie mówi się, albo 500, albo 1000, czyli 500 imigrantów miesięcznie, albo 1000 imigrantów miesięcznie, miałaby trafiać do dwóch powiatów floryckich. Idzie o Palm Beach i idzie o Broward. To są dwie miejscowości zlokalizowane tuż nad oceanem. Jeśli państwo wiedzą, gdzie jest miasto Miami, myślę, że tak, to Palm Beach na północ 100 kilometrów, a gdzieś pomiędzy tymi dwoma miejscowościami jest Broward. I to są dwa powiaty na Florydzie, które są bastionem demokratów. Tam po prostu nikt z republikanów nie wygrywa. Tam wszystko dzielą i rządzą demokraci. Stąd wybór tych dwóch powiatów i stąd po prostu pomysł Donalda Trumpa, że jeżeli rzeczywiście jesteście za imigrantami, to proszę bardzo, przyjmijcie ich, zaopiekujcie się, niech poczekają do procesu i otrzymają azyl, bo o to idzie. No i zaczęła się gigantyczna burza, dlaczego prezydent chce do nas sprowadzić imigrantów. I to mówią już sami demokraci. Ja tylko dzisiaj przypuszczam, że bez względu na to, czy Donald Trump się wycofa, czy nie, rzeczywiście pojawiły się już informacje o tym, że Biały Dom wycofuje się z tej decyzji, ale nawet jeśli się wycofa, to już będzie miał argumenty w kampanii wyborczej. To znaczy pytanie, jeżeli jesteś za imigrantami i jesteś za tym, żeby przekraczali nielegalnie południową granicę, no to jak to wygląda w praktyce? W praktyce wygląda tak, że miasteczko jedno i drugie się zbuntowało, burmistrz miasteczka spotyka się i dzwoni już bezpośrednio do gubernatora Florydy, gubernatora republikanina Rona DeSantis, no i zaczyna się wielka burza. Póki co to jest burza w szklance wody, to trzeba też o tym powiedzieć, ale to, co jest bardzo ciekawe, Donald Trump zaczyna zmieniać zdanie, kiedy gubernator Florydy, wspomniany DeSantis, ale także jego bardzo, można powiedzieć, ciepły przyjaciel, od samego początku przyjaciel i można powiedzieć także osoba, która go zawsze wspierała i popierała, kongresman Matt Gaetz, to są osoby, które sprzeciwiły się. Dlaczego? Specjalnie szukałem informacji, jeśli idzie o Rona DeSantis. No, gubernator twierdzi, że wszystko działo się poza jego biurem, czyli informacje były tylko i wyłącznie medialne i on nawet nie dostał informacji z Białego Domu. No to by sugerowało, że albo prezydent w ogóle nie brał tego pod uwagę, że republikanie nie złapią tej konstrukcji politycznej, no albo rzeczywiście chciał tylko i wyłącznie wypróbować, jak papierek lakmusowy demokratów, co zrobią w tych dwóch powiatach. Natomiast Matt Gaetz to jest kongresmen, bardzo młody zresztą, 35-letni, który jest wprawdzie reprezentantem północnej części Florydy, tam Pensacola, Mobile, czyli blisko Zatoki Meksykańskiej, ale na niego prezydent zawsze mógł liczyć. I teraz jego głos negatywny w tej sprawie sugeruje, że Biały Dom pewnie kalkuluje, czy to się opłaci, czy rzeczywiście nie ma co kombinować, bo przecież państwo doskonale wiedzą, Floryda jest kluczowa, bo tam jest mnóstwo powiatów, gdzie wahają się głosy. Nie ma dużo takich bastionów, o których teraz powiedziałem, demokratów czy bastionów republikanów. Stąd na Florydzie, jak państwo pamiętacie, były kampanie, gdzie liczyło się każdy dosłownie głos, bo tam wahają się. Raz powiat w jednych wyborach głosuje na republikanina, a w drugich wyborach głosuje na demokratę. W związku z tym tam po prostu nie można przesadzić i doskonale o tym zdaje sobie sprawę Donald Trump. Jeśli pojawiają się głosy od jego bardzo dobrych przyjaciół polityków, czyli od gubernatora Rona DeSantis i także kongresmena Matta Gaetz, to trzeba dać sobie, można powiedzieć, na wstrzymanie. Jedno jest pewne, sprawa jest rozwojowa i co zrobi prezydent Donald Trump, tego jeszcze nie wiemy. Reagują także ci, którzy z Florydą są związani, między innymi Mark Rubio, który tweetuje, czytałem jego tweeta, no oczywiście mówi o tym, że jest taki pomysł, natomiast w jego sprawie, w tej sprawie jego zdaniem trzeba sobie dać trochę na wstrzymanie, czyli też jakoś przestrzega prezydenta Donalda Trumpa, jeśli idzie o tego rodzaju właśnie rozwiązania. Natomiast to, co jest bardzo ciekawe, pojawiają się w mediach amerykańskich już komentarze na temat samej istoty przeprowadzenia kampanii wyborczej i podejścia do problemu imigracji. To jest może temat, Tomku, na kolejną naszą rozmowę, dlatego że imigracja stała się, jak państwo pamiętają, bardzo kluczowym elementem, dzięki któremu, moim zdaniem, Donald Trump zwyciężył, bo zjednoczył sobie sztywny, twardy elektorat republikański. Natomiast dzisiaj ta polityka zaczyna być lekko miękka, w tym sensie, że ważą się losy, czy nie zdecydować się na pokazanie pewnej twarzy proimigranckiej, tak mógłbym to nazwać, i partia rozsyła do swoich także członków między innymi ankietę sondażową, które problemy twoim zdaniem są ważne i trzeba byłoby je rozwiązywać w pierwszej kolejności. Między innymi w tej ankiecie jest sprawa właśnie muru chociażby na granicy, ale też jest sprawa związana z imigracją, ale tą legalną. Dlatego też prezydent, niektórzy komentatorzy twierdzą, będzie teraz z jednej strony twardy w sprawie granicy południowej, ale z drugiej strony pokaże, że Ameryka jest otwarta na legalną imigrację, jest otwarta na imigrantów, którzy będą mówić w języku angielskim, którzy będą się tutaj kształcić, którzy będą wzbogacać społeczeństwo, czyli mniej więcej elementy, które się pojawiały lakonicznie, ale się pojawiały w ostatniej kampanii, teraz mają być tą taką zmianą, aby wytrącić trochę oręże, jeśli idzie o demokratów, bo oni zbijają największy kapitał także na tej właśnie dziedzinie związanej z imigracją. Dlatego poczekajmy, jak będzie mówił prezydent Donald Trump w tej właśnie sprawie. Natomiast jedno jest pewne, powoli, jeśli idzie o Florydę, to administracja Trumpa wycofuje się z planu wysyłania tam migrantów do dwóch powiatów. Przypomnę, idzie o Broward i idzie o Palm Beach. Dwa bastiony demokratów. Tak to mniej więcej wygląda na chwilę obecną.
Ale znając prezydenta Trumpa, ta relokacja migrantów wcześniej czy później stanie się faktem. Sławomir Budzik, moim państwa gościem, Poranek Wnet. Patrzę na zegarek i chyba nadszedł już czas na pierwszy Częstograj. Panie i panowie, moje odkrycie z ubiegłego tygodnia, bo premiera tej piosenki miała miejsce dokładnie 8 dni temu. Jej wielkość, Karolina Chmiel, a nagranie nosi tytuł Respire. Poniedziałkowy Poranek Wnet. Niezwykły Częstochraj, Karolina Chmiel. To nagranie będzie powracało, Respire, bo to takie już wakacyjne bujanie muzyczne. Panie i panowie, ale my powracamy do tego, co dzieje się gdzie? Pod niebem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Z nami jest Sławomir Budzik. No i teraz, przed piosenką, kilka chwil temu mówiliśmy o tym wszystkim, co dzieje się w związku z tymi relokacjami i z migrantami. No to teraz porozmawiamy sobie o tym, co dzieje się w kwestii wyboru kandydatów na kandydata, który najprawdopodobniej będzie walczył z prezydentem Donaldem Trumpem o reelekcję. Bo oto okazało się, że niejaki Bill de Blasio, burmistrz Nowego Jorku, dokładnie w czwartek oficjalnie ogłosił, że chce wystartować w wyścigu o fotel w Białym Domu i że będzie się ubiegał o nominację w Partii Demokratów. Natomiast patrząc, bo przejrzałem sobie różne ankiety i sondaże społecznego zaufania, to Nowojorczycy uważają, że niestety Bill de Blasio nie powinien startować. Dlaczego tak się dzieje? Nowojorczycy nie ufają swojemu burmistrzowi?
Ja powiem tak, na razie patrząc i czytając opinie tych, którzy doskonale znają administrację obecną Nowego Jorku, to można byłoby powiedzieć, że Tomku prezydent czy burmistrz Nowego Jorku złapał chłopina apetyt na zostanie prezydentem. Bardzo, można powiedzieć, ujmujące we wszystkim prezydentowi opinie i komentarze. Ja powiem tak. Bardzo dziwne jest po pierwsze to, że zaczyna ten wyścig strasznie późno. Jest kolejnym kandydatem, 23, który startuje obecnie w tym wyścigu o przepustkę do walki z Donaldem Trumpem. Człowiek, który w Nowym Jorku wygrał, bo przecież tam już jest drugą kadencję, ale w gruncie rzeczy jemu oprócz kilku tak naprawdę spraw, i to idzie o sprawy społeczne, nic się nie udało zrobić. To nie jest drugi Giuliani. Wszyscy mieli taką nadzieję. Natomiast z tych obiecanek socjalistycznych niewiele zostało. Wprawdzie wprowadził przedszkola bezpłatne dla mieszkańców Nowego Jorku. Natomiast jeśli idzie o inne obietnice wyborcze, włącznie z tym, że miasto dalej jest brudne, włącznie z tym, że przestępczość dalej jest wysoka, włącznie z tym, że w Nowym Jorku można cały czas powiedzieć, ciężko się mieszka, nie ma poważnych zmian, to de Blasio nie wyróżnia się w żaden sposób. I Nowojorczycy, mówisz o tych badaniach, właśnie nie są za startem swojego prezydenta. 76%, jeśli wierzyć badaniom Uniwersytetu Quinnipiac, twierdzi, że to jest zły pomysł, aby startował w wyborach na prezydenta roku 2020. Dziennikarze natomiast pytają de Blasio, od momentu startu, czyli od czwartku przez 24 godziny, ile pan zgromadził środków na kampanię wyborczą? No i okazuje się, że niewiele albo prawie nic. W tej sprawie akurat de Blasio całkowicie milczy. To można tylko domyślać się, że nie ma zaplecza ani finansowego, ani politycznego. Ale to, że planował startować, to ja powiem państwu szczerze, można było już mniej więcej kilka dobrych miesięcy temu przewidzieć, dlatego że jeździł po kraju, był w wielu miejscach różnych, no i wówczas niektórzy zastanawiali się, czy ten apetyt nie rośnie w miarę odwiedzania kolejnych społeczności. No i był w lutym, jak dobrze pamiętam, w Iowa, w tym stanie rozmawiał z wieloma przedstawicielami społeczności azjatyckiej i latynoskiej, między innymi, no i mówił, i to jest bardzo ciekawe, mówił o tym, że trzeba zrobić wszystko, aby odebrać władzę w Białym Domu Donaldowi Trumpowi. Ale mówił o tym w taki sposób, że tą władzę należy odebrać, nie mówiąc o Donaldzie Trumpie, nie rozważając i nie dając mu większej uwagi. Należy skupić się na innych sprawach, którymi są zainteresowani Amerykanie. Tak było w lutym, czyli nie tak dawno. A teraz, tuż po ogłoszeniu, że startuje, czyli w miniony czwartek, w piątek wyruszył już w w swoją, można powiedzieć, trasę wyborczą, pojawił się w Iowa, pojawił się wśród tych samych ludzi, pojawił się w tych podobnych miejscach, ale mówi już zupełnie coś innego. Mówi, że trzeba atakować prezydenta Donalda Trumpa. Na ten, można powiedzieć, na te słowa od razu zareagował Trump. I to jest bardzo ciekawe. Od razu pojawił się tweet, co więcej, pojawił się tweet w wersji wideo, w którym Donald Trump powiedział coś takiego, że de Blasio jest absolutnie najgorszym prezydentem w historii Nowego Jorku. Jeżeli chcesz płacić wysokie podatki, jeżeli chcesz mieć wysoki poziom przestępczości, możesz głosować na niego. Taki jest na tą pierwszą zaczepkę de Blasio odpowiedź Donalda Trumpa, ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to jest znamienne, dlatego, że Donald Trump odpowiada tak naprawdę tylko tym, z którymi się liczy. Czyli bez względu na to, że 76% respondentów Uniwersytetu Miejscowego Lokalnego w Nowym Jorku nie daje szans i twierdzi, że to jest zły pomysł, żeby de Blasio startował w wyborach, to jednak odpowiedź na zaczepkę Donalda Trumpa sugeruje, że Trump będzie się z nim liczył albo wciąż chce podtrzymać tą narrację, aby demokraci walczyli między sobą. I o to pewnie mu chodzi, wykorzystując Donalda Trumpa jako teraz piastującego pozycję prezydenta. W każdym razie patrzę tak z przymrużeniem oka na to, co się dzieje wokół de Blasio. Są ludzie związani z kampanią Hillary Clinton, zresztą on był sam zaangażowany w kampanię Hillary Clinton. Jest teraz jego prawa ręka Jim Crowns, który prowadził kampanię mailową i mailingową, czyli chodziło o to, że on wysyłał wszystkie listy, korespondencje do tych standardowych, klasycznych skrzynek pocztowych w imieniu Hillary Clinton. Teraz on jest jego prawą ręką, jest takim starszym doradcą w kampanii i on w odpowiedzi na to, dlaczego tak późno, dlaczego to wszystko idzie tak pod górkę, powiedział, że jest w stanie wszystko wyprostować i złagodzić te pojawiające się na początku drogi kampanii nierówności. Tak właśnie było, jeśli chodzi o start de Blasio, potem już Iowa, czyli w piątek był w Iowa, tam, to jest ciekawe, chciał spotkać się także z tą koalicją azjatycko-latynoską PAC w Des Moines, ale nie udało się. Panowie odpisali, że niestety, ale nie zgadzają się daty, jeśli chodzi o harmonogramę pana de Blasio i właśnie ich organizacji, czyli dostał już czy bilet. Są także informacje o tym, że będzie jednak kontynuował tą kampanię wyborczą. Był już w niedzielę w południowej Karolinie, był w miasteczku Columbia, w Charleston, no i tak będzie odwiedzał po kolei te miejscowości, gdzie będzie szukał także poparcia. Jedno jest pewne, ja bym jednak nie dawał większych szans de Blasio. To jest taki polityk, który ma też bardzo dużo negatywnego elektoratu, a po pierwsze dla nas, dla osób, dla których najważniejsza jest ochrona życia, albo powinna być najważniejszą sprawą w ocenie także politycznej, to de Blasio to jest ten człowiek, który poparł ustawę w Nowym Jorku, która zezwala na aborcję na życzenie, tak można powiedzieć. I on od samego początku zapowiadał, że będzie zwolennikiem aborcji w Nowym Jorku. No i dlatego to jest polityk, który jest skrajnie lewicowy w poglądach, to trzeba wiedzieć. Z drugiej strony jest walczakiem, jest wojownikiem i to jest jego naprawdę mocna także strona.
Poniedziałkowy poranek wnet. Sławomir Budzik, Radio Deon, moim Państwa współgospodarzem w tej części poranka wnet. Jak Państwo widzą, kampania wyborcza o fotel kandydata na kandydata w Stanach Zjednoczonych nabiera tempa. W Polsce to dopiero przed nami, bo przypuszczam, że po jesiennych wyborach parlamentarnych w Polsce Polsce kampania prezydencka nabierze rumieńców i poznamy nowych kandydatów, kontrkandydatów do prezydenta Andrzeja Dudy. Natomiast za chwilę porozmawiamy sobie o kampanii wyborczej i o tym, czy zainteresowani Polonią amerykańską są kandydaci, którzy ubiegają się o mandat europosła. Natomiast tak krótko, w dwóch, trzech zdaniach, drogi Sławku, czy ktoś w mediach amerykańskich odnotował atak na naszego ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej w Izraelu, Marka Magierowskiego, i na słowa prezydenta Andrzeja Dudy, który w liście kierowanym do prezydenta Izraela Reuvena Rivlina napisał, że z najwyższym zaniepokojeniem przyjmuje wiadomość o ataku na polskiego ambasadora i że jest to działanie typowo antypolskie, czy jak to zwykle w takich przypadkach nic takiego nie pojawiło się w mediach amerykańskich?
Te informacje pojawiają się. Zazwyczaj to jest tak, że wszystkie główne tytuły generalnie wybierają ciekawe informacje, które podaje Reuters czy Associated Press. I w tym przypadku agencje rzecz jasna podały te informacje. Dlatego wiele dzienników, także lokalnych, również w naszym mieście w Chicago, Chicago Tribune, Chicago Sun-Times, odnotowały raczej jako depesze. Nikt nie rozwodził się na ten temat, ale na pewno ta informacja przedostała się dużo szerzej i głębiej, jeśli idzie o tą przestrzeń medialną w Stanach Zjednoczonych, niż chociażby to, co działo się w Warszawie nie tak dawno, czyli marszy narodowców przeciwko ustawie 447. Tak więc tamte informacje były lakoniczne, szczątkowe, by nie powiedzieć, nie było ich wcale. Natomiast jeśli idzie o atak na polskiego ambasadora, owszem, te informacje przedostały się, wszystkie dzienniki, może nie wszystkie, bo nie czytałem wszystkich, ale te najważniejsze tytuły absolutnie odnotowały to, co się wydarzyło w Izraelu.
No to teraz przechodzimy do kampanii, do Europarlamentu, która nabiera tempa. Czy interesuje potencjalnych kandydatów, przyszłych europosłów, Polonia amerykańska, Sławku?
Zainteresowanie oczywiście, że jest. W mediach polonijnych pojawiły się już reklamy Ryszarda Czarneckiego, ale także i odwiedziła nasze miasto w ten właśnie weekend kandydatka Prawa i Sprawiedliwości Dominika Chorosińska, która spotkała się, rozmawiała, przedstawiała swoją, można powiedzieć, sylwetkę, choć ci, którzy mają dostęp do polskich kanałów telewizyjnych, doskonale znają kandydaturę Dominiki Chorosińskiej, doskonale ją znają z ekranów telewizji, telewizora. Natomiast oprócz tych dwóch osób pozostali, jeśli idzie o same Chicago, nie przejawiają większego zainteresowania, ale też w jakimś sensie nie dziwię się, dlatego że frekwencja w wyborach do Europarlamentu jest najniższa w historii. Tutaj rejestruje się, można powiedzieć, na terenie całego obwodu konsularnego, czyli to jest stan Illinois, a to jest Missouri, a także Michigan. Tutaj jest może 7, może 8 tysięcy osób. Z tego głosuje kilka tylko tysięcy. A tak było przy okazji ostatnich chociażby eurowyborów. Maksymalna liczba osób, które głosują, to oczywiście wybory prezydenckie. Tu mniej więcej około 30 tysięcy osób rejestruje się i głosuje. Z czego to wynika? No, jest wiele aspektów. Nie wiem, czy mamy czas na to, aby przeanalizować.
Oczywiście.
Natomiast powiem króciutko, idzie o to, że po pierwsze Polacy muszą najpierw zarejestrować się na listę wyborczą, czyli muszą wypełnić specjalny kwestionariusz na stronach MSZ-u albo w konsulacie. Natomiast trzeba mieć ważny paszport. Bardzo wielu naszych rodaków po prostu nie ma polskiego paszportu. To jest być może błaha sprawa, ale ta sprawa hamuje bardzo wielu, żeby zagłosowali. Bardzo wielu ma bardzo daleko do komisji wyborczej. Mieszkają w stanie Wisconsin, mieszkając w stanach ościennych, w Minnesocie chociażby, to jest kawał drogi. Nikt nie będzie jechał do Chicago. Kiedyś była ordynacja korespondencyjna, dzisiaj głosować korespondencyjnie nie można. Tak więc oni też już nie będą głosować w tych eurowyborach. Tak więc głosujemy w niewielkiej ilości. To, że z tych 7, 8 czy nawet 10 tysięcy osób 80-90% 10%. To jest elektorat Prawa i Sprawiedliwości. To wychodzą tego rodzaju dane, że na przykład w Stanach Zjednoczonych, w Chicago 80 czy 90% głosuje na Prawo i Sprawiedliwość. To jest prawda, tyle że trochę zafałszowana. Dlatego, że gdyby policzyć, ilu Polaków jest w Chicago, można spokojnie powiedzieć, że jest 300 tysięcy, niektórzy mówią, że nawet 500 000, z milionem to jest absolutna przesada. Natomiast licząc tylko 300 czy 500 tysięcy, to jeżeli, drodzy Państwo, głosuje 7-8 tysięcy osób i z tego 90% na Prawo i Sprawiedliwość, to wciąż to są naprawdę niewielkie procenty, jeśli idzie o głosowanie Polonii amerykańskiej. I w tej dziedzinie nic się nie zmienia już od wielu lat. Jest stały elektorat, on chodzi do wyborów i z tych 30-40 tysięcy osób zarejestrowanych w wyborach prezydenckich głosuje maksimum 30 tysięcy, w wyborach parlamentarnych około 20, 25, 18 tysięcy, w euro wyborach głosuje maksymalnie 12-10 tysięcy. Zobaczymy, jak będzie w tym roku. Konsul generalny w Chicago, Piotr Janicki, ogłasza, chodzi gości w redakcjach polonijnych, prosi rodaków, aby się rejestrowali, bo ten czas mija, można tylko do 23 maja zarejestrować się i potem już głosować w wybranych komisjach wyborczych na terenie naszego miasta Chicago. Tak więc zainteresowanie jest nieszczególne z jednej i z drugiej strony. Odnotować się trzeba reklamy, które pojawiają się w polonijnych mediach Ryszarda Czarneckiego, a także Dominika Chorosińska, która krótko, ale jednak odwiedziła nasze miasto Chicago. Kto zwycięży? Oczywiście, że tutaj nie ma najmniejszych wątpliwości, że wygra Prawo i Sprawiedliwość, czyli lista numer 4. My głosować możemy tylko i wyłącznie na warszawską tą właśnie listę, czyli mamy do wyboru kandydatów Syriusza Wolskiego, Ryszarda Czarneckiego, Konstantyna Radziwiłła i wydaje się, że spośród tych trzech panów ktoś zwycięży w wyborach w Chicago.
Panie i panowie, Sławomir Budzik, współgospodarz tej części naszego programu. Poranek Wnet, poniedziałkową porą. No cóż, okazało się, że trzeba być w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu i to by się to udało, bo to jest domena dobrego radiowca i dobrego dziennikarza. Ostatnie pytanie na koniec. Jak chowa się następca tronu rodu Budzików?
No właśnie, śpi sobie słodko, można rzec. Powiem szczerze, narzekać nie można. Uśmiech już się pojawił na twarzy naszego maleństwa. W ten weekend skończył dokładnie 6 tygodni. W sobotę minioną o 9.18 mieliśmy taki mały kolejny jubileusz. Akurat ta każda sobota o 9.18 przypomina nam, że usłyszeliśmy jego pierwszy płacz. I powiem szczerze, nie sądziłem, że rola taty może być tak fantastyczna, może być tak wciągająca, może być tak elektryzująca. Powoli zaczynam obawiać się o moją pasję względem dziennikarstwa.
No ja myślę, że ten narybek również zakiełkuje pod kątem radiowych historii, bo zawsze jednak w genach coś się przekazuje i myślę, że nasz dziennikarski ród radiowy będzie rósł. Sławomir Budzik, Radio Deon, współgospodarz i cóż, no, połączymy się za tydzień i będziemy penetrować to, co najważniejsze w mediach amerykańskich. Tobie życzę dobrej nocy, a słuchaczy zapraszam do wysłuchania kolejnego Częstokroja, bo nie wiem, czy wiesz, ale Lech Janerka wraca w wielkiej formie i cóż, zabawa za chwilę w naszym Częstokroju. A tobie dziękuję. Dobrej nocy. Do usłyszenia, Sławku.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia i Państwu, Tobie, Domku, życzę oczywiście fantastycznego całego tygodnia.
Panie i panowie, ze mną już przed chwilą Chicago, a teraz już kto? On, Aleks Sławiński. Witam serdecznie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Tomku, witam wszystkich słuchaczy Radia Wnet. Słyszałem od ciebie, że w Irlandii piękna, słoneczna pogoda, której moglibyśmy się nie spodziewać po takim miejscu na świecie.
No pięknie.
Tu, gdzie ja się znajduję również, akurat mamy wspaniały świt. Ja stoję w cieniu, co prawda, na samej plaży w Praia das Macas w zachodniej Portugalii, ale widzę, że tu już nad wzgórzami słonko wstaje. Na horyzoncie widać również piękny, okrągły księżyc, który jeszcze nie zaszedł. No, zapowiada nam się bardzo piękny dzionek.
No, piękny. Wschód Księżyca dzisiaj gdzieś nad Polską o godzinie 22:21. Natomiast ze Sławkiem Budzikiem rozmawialiśmy, szefem Radia Deon, o tych wszystkich historiach związanych z wyborami do Europarlamentu. Natomiast rzecz stała się wielka, bo przez prawie dwa lata mówimy cały czas o Brexicie na antenie Radia Wnet. Natomiast okazało się, że tego Brexitu nie ma i ni stąd, ni zowąd i Szkoci, Walijczycy, Brytyjczycy, Irlandczycy z północy muszą wybrać europarlamentarzystów. Jak to wygląda z perspektywy tych przygotowań i tego wszystkiego, co nazywacie tą wielką batalią o europoselstwa?
Tak naprawdę niewiele mówi się o samych wyborach. Niewiele politycy są w stanie powiedzieć swoim wyborcom o tym, jak będzie po wyborach do Europarlamentu. Cały czas dyskusję dominuje Brexit. Wygląda na to, że mówiąc o Brexicie, zarówno prawa strona sceny politycznej, jak i lewa, nie chce poruszać naprawdę ważnych tematów, czyli szczegółów, konkretów. O tym przecież zresztą niby toczyły się niedawne rozmowy między poszczególnymi partiami parlamentarnymi. Miano pewien konsensus wypracować. Niby rozmowy były konstruktywne, ale dzisiaj, przeglądając rano prasę brytyjską, zobaczyłem, że właściwie nic się nie mówi o tym, jaka będzie przyszłość Wielkiej Brytanii po Brexicie i czy ten Brexit w ogóle będzie. Sam fakt, jak wiemy, że Brytyjczycy idą do eurowyborów, może świadczyć o tym, że gdzieś ktoś już pod stołem się dogadał, że być może Brexit zostanie rozmyty i go nie będzie i faktycznie będzie sens, żeby Wielka Brytania posiadała swoich deputowanych w Europarlamencie.
No właśnie, mówiliśmy o wyborach lokalnych. Okazało się, że te wszystkie duże partie głównego nurtu, czyli torysi i lejburzyści, dostali żółtą przynajmniej kartkę od wyborców. Natomiast jak te preferencje wyborcze układają się przed tymi niespodziewanymi wyborami do Europarlamentu? Bo tak naprawdę wszyscy Brytyjczycy spodziewali się, że... O, coś tam zaszczekało w tle. Spodziewali się, że tych wyborów nie będzie.
Jest to wysoce prawdopodobne. Okazuje się, że teraz, podczas tych wyborów, partia UKIP, czyli najwięksi eurosceptycy, mają ogromne poparcie społeczne. Partia została kilka lat temu totalnie spacyfikowana. Pamiętamy, że miała wielkie problemy z wyborami swoich liderów. Jednakże w tym momencie Nigel Farage, jej dawny szef, znowu wrócił na scenę polityczną. Jest tam bardzo aktywny i widać, że poparcie rośnie. Tak samo zaczyna rosnąć poparcie dla partii Zielonych, która do tej pory nie miała praktycznie żadnych deputowanych. Gdzieś tam w Walii wprowadzili swoich pojedynczych deputowanych z cudzych list. A jeżeli chodzi o samą informację na temat wyborów, BBC dzisiaj w nocy poinformowało społeczeństwo w dosyć histeryczny sposób, że Rosja może wykorzystać eurowybory do zwiększenia nastrojów eurosceptycznych, czyli poparcia Brexitu, jeżeli by doszło do kolejnego referendum. Widać, że jak zwykle histeria i dezinformacja tutaj przeważa, ponieważ my tak naprawdę nie wiemy nic. Nikt nie chce nic powiedzieć o tym, jak będzie nasza rzeczywistość wyglądać. Właśnie po wyborach, co politycy proponują. Nie ma żadnych programów wyborczych i to jest bardzo smutne, ponieważ wszyscy usiłują ugrywać swoją przyszłość jedynie paniką wokół Brexitu. To jest smutne, bo widać, że po prostu politycy stracili jakikolwiek pomysł na prowadzenie polityki.
Aleks Sławicki, nasza korespondencja. Za chwilę dajemy głos do studia w Warszawie. Ukłony, słyszymy się w studiu Dublin. Aleks Sławicki, kłaniam się. Jeszcze dobrego wywczasu pod niebem Portugalii. Aleks Sławicki tak, zostaje dziękuję. Z nami poza anteną. Panie i panowie, poranek wnet poniedziałkową porą. Dżingiel, radio poranku, a potem oddaję głos do studia w Warszawie, gdzie przegląd prasy Aleksander Wierzejski.